Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mieli pierwszeństwo zaszczepienia się przeciw COVID-19. To jedno z rozwiązań, które rząd planuje wprowadzić od 10 maja, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska zrzeszającego te grupy osób. Szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji prasowej powiedział, że dziś podczas spotkania z ich przedstawicielami zaprezentowano 4 rozwiązania. Wśród nich pierwszeństwo szczepień osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w punktach szczepień powszechnych.
Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii, czy to elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. Zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun bądź opiekunowie tej osoby. Po drugie, od 10 maja rozpoczniemy szczepienie w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, to znaczy w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej.
Podmioty te będą mogły zamawiać szczepienia dla swoich podopiecznych, ich opiekunów oraz wszystkich pracowników takich placówek, wskazał pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Minister Michał Dworczyk dodał, że te zamówienia będą traktowane priorytetowo przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Szef KPRM mówił także o zaangażowaniu mobilnych jednostek szczepień, czyli o ratownikach medycznych, pielęgniarkach czy położnych, którzy będą indywidualnie wykonywać szczepienia preparatami jednodawkowymi firmy Johnson & Johnson. Ponadto POZ-y będą miały aktywnie przekonywać swych niezaszczepionych podopiecznych, szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, do szczepień przeciw COVID-19. Rząd przyjmie dziś zaktualizowaną wersję Krajowego Planu Odbudowy. Dokument jeszcze dziś ma zostać także wysłany do Komisji Europejskiej. Dziś przed południem nad KPO debatowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Obie strony zadeklarowały dalszą konstruktywną współpracę. Powołano też zespół roboczy, który będzie pracował nad zasadami wdrażania Krajowego Planu. Najnowsza wersja jest już dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceszef tego resortu, Waldemar Buda, na konferencji powiedział, że każdy zainteresowany podmiot będzie mógł go pobrać i ocenić.
Będzie możliwa też ocena, jak ten dokument ewoluował w stosunku do dokumentu pierwotnego. Uwzględniliśmy bardzo dużo uwag, które pojawiło się na etapie konsultacji z wielu środowisk i w większości wszystkie zainteresowane środowiska uznają postęp, jaki wykonaliśmy od 26 lutego, od momentu pokazania tego dokumentu. Po przyjęciu przez Radę Ministrów Krajowego Planu Odbudowy będzie on przedłożony dzisiaj w sposób nieformalny Komisji Europejskiej, ale dajemy sobie szansę jeszcze na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską. Dopracujemy ten dokument na poziomie rząd-Komisja Europejska.
Wiceminister Buda przypomniał, że 4 maja odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych. Wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu, poinformował Waldemar Buda. Krajowy Plan Odbudowy musi przedstawić każde państwo członkowskie Unii. Będzie to podstawa do wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska miałaby otrzymać około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się prawie 24 miliardy euro dotacji i 34 miliardy euro pożyczek. Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, dr Bogusław Rogalski, wystosował list otwarty w obronie Fundacji Lux Veritatis nadawcy telewizji Trwam. Ma to związek z procesem karnym, jaki Watchdog Polska wytoczył zarządowi fundacji. W piśmie skierowanym do premiera oraz ministra sprawiedliwości możemy przeczytać m.in., że atak Watchdog na Fundację Lux Veritatis ma na celu utrudnienie funkcjonowania niezależnych mediów, w tym telewizji Trwam i Radia Maryja. To wprost próba zastosowania zakamuflowanej cenzury prewencyjnej mediów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z wykorzystaniem sądownictwa i organizacji powiązanych z George'em Sorosem, czytamy w oświadczeniu. Dr Bogusław Rogalski wskazał, że potrzebna jest w Polsce zmiana przepisów na wzór węgierski.
Aby uniemożliwić organizacjom, które destabilizują i atakują chrześcijański świat wartości, które destabilizują i atakują organizacje, media katolickie, chrześcijańskie, aby uniemożliwić finansowanie z zagranicy, a jeśli to będzie konieczne, to tak jak się stało to na Węgrzech, należy z Polski usunąć wszystkie organizacje związane z George'em Sorosem. Zwłaszcza, że te działania Watchdog Polska przeciwko Lux Veritatis są rodzajem cenzury.
Watchdog wytoczył zarządowi Fundacji Lux Veritatis proces karny w związku z rzekomym nieudostępnieniem informacji na temat wydatkowania środków publicznych z lat 2008-2016. Watchdog zawnioskował m.in. o zajęcie przez organy ścigania sprzętu i dokumentacji Lux Veritatis. Fundacja podkreśla, że informacje udostępniła w granicach polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Polscy rolnicy masowo rezygnują z hodowli świń. Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są alarmujące. Tylko w tym roku jest o blisko 23 tysiące stad mniej. Obecnie w naszym kraju hodowane jest 30 tysięcy stad świń. Oznacza to 22% spadek w zaledwie 3 miesiące tego roku. Gospodarzy zniechęca ciągła niepewność związana z ASF, a także wyśrubowane wymogi Unii Europejskiej i niespodziewane kontrole, z którymi wiążą się wysokie kary. Jednym z głównych czynników, które prowadzi do likwidacji tego sektora, są niskie ceny żywca, powodujące, że hodowla się nie opłaca. Do likwidacji wielu małych gospodarstw mogą się też przyczynić założenia unijnego tzw. Zielonego Ładu, mówi Jan Krzysztof Ardanowski, szef Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Problem ze sprzedażą, jakąś taką opłacalną sprzedażą tuczników, ponieważ przetwórcy, również polskie firmy, mówię to z przykrością, często to są firmy, które w ostatnich latach skorzystały z miliardów dofinansowania, czy krajowego, czy unijnego, preferują mięso z importu. Z Danii, z Niemiec, z innych kierunków, lekceważąc polskich rolników, nie chcąc kupować od polskich rolników, opowiadając o tym, że to mięso z Polski, wbrew logice, że ono jest gorsze, że nierówne partie, że za tłuste. No to są jakieś nieprawdziwe zarzuty. Ale fakt jest taki, że ogromna ilość zarówno świń do uboju, jak i mięsa, czy w półtuszach, czy w elementach mięsa drobnego jest sprowadzana do Polski i trafia do wędlin, które są później w Polsce sprzedawane.
Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski apeluje do konsumentów i przetwórców, aby byli solidarni z polskimi rolnikami i kupowali krajowe produkty, w tym wieprzowinę. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy nakazujące sprzedawcom umieszczanie informacji o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego. Dziś rok szkolny zakończyli maturzyści, uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Jednak w związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie mogły się odbyć tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisami absolwent musi potwierdzić odbiór świadectwa podpisem, wskazuje rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.
Każdy absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy wprawdzie nie precyzują tutaj trybu oraz terminu wydawania i odbierania świadectw, natomiast wprowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest właśnie data odbioru tego dokumentu. No i pełnoletni absolwent potwierdza ten fakt swoim podpisem, czyli musi bezpośrednio udać się do szkoły, podpisać odbiór tego dokumentu, czyli być indywidualnie bezpośrednio na miejscu.
Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja i potrwają do 20 maja. Nie ma obowiązkowej części ustnej. Matury odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz GIS. To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami prognoza pogody. Jutro dominować będzie pogodne niebo. Więcej chmur pojawi się po południu, a od Górnego Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę miejscami przelotny deszcz. Na przeważającym obszarze temperatura od 11 do 13 stopni, chociaż na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może być nieco cieplej, około 16 stopni. Natomiast najchłodniej będzie na Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam 9 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i powieje przeważnie z południowego wschodu. Na barometrach maksymalnie 1015 hektopaskali.